Sejm przyjął w piątek ustawę medialną, tak zwaną Lex TVN, wymierzoną w amerykański koncern medialny. W Warszawie i kilkudziesięciu miastach Polski odbyły się protesty przeciwko ustawie PiSu. Czy to oznacza, że TVN przestanie nadawać w Polsce i będziemy skazani na jedynie słuszną TVP? A może to nie jest koniec TVN-u, ale początek końca PiSu? I o tym chcę porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi, korespondentami PPTV, Hannuszen, Elim Barburem i redaktorem naczelnym naszej telewizji, pastorem Pawłem Chojeckim. Eunika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie. Z nami jest Eli Barbur, szef serwisu Tel Aviv Online i nasz korespondent w Izraelu.
Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, jak
witamy,
zawsze.
Witamy.
Witamy serdecznie, niebawem połączymy się również z Tajwanem, a ja przywitam redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, pastora Pawła Chojeckiego. Witam Cię również.
Witam bardzo serdecznie.
Drodzy widzowie, czekamy na Wasze głosy, pytania, komentarze i PPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych i czekamy na głosy na czacie na YouTube i w drugiej części programu będziemy je zadawać naszym gościom. Drodzy Państwo, zanim powiemy, co się wydarzyło w piątek i w weekend w Polsce, pokażmy reportaż z sierpnia tego roku, kiedy to ustawa PiSu Lex TVN wymierzona w amerykański koncern medialny została przegłosowana w Sejmie i potem wysłana do Senatu. Materiał z Regu Kosowicza. Wracamy za moment.
Sejm przyjął wczoraj ustawę wymierzoną w telewizję TVN.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Opozycji prawie udało się odłożyć głosowanie. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek o odroczenie obrad Sejmu.
Wniosek też o odroczenie, ale dalej idący, bo do 2 września do godziny 10.
Wniosek został przyjęty przez posłów. Jednak marszałek Elżbieta Witek zarządziła 15-minutową przerwę.
Ogłaszam 15 minut przerwy.
Która trwała. I trwała. Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko stwierdzili, że pomylili się w tym głosowaniu.
Bo się pomyliliście.
Naprawdę się pomyliliście?
A nie można się pomylić? Nie umarł. Pomyliliśmy się, przepraszam.
W końcu marszałek zwołała konwent seniorów.
Poproszę konwent seniorów do ciemnego saloniku.
Po około 2 godzinach przerwy Witek poddała pod głosowanie wniosek o powtórzenie głosowania o odroczeniu obrad.
Wina jest ewidentnie moja, bo ja wprowadziłam w błąd posłów, mówiąc do pana Kosiniaka-Kamysza, że to ja zdecyduję, do kiedy odroczę posiedzenie.
Wniosek o reasumpcję został przyjęty, a następnie w powtórnym głosowaniu wniosek o odroczenie obrad, tym razem odrzucony.
To jest działanie nielegalne. Prokuratura już prowadzi postępowanie w pani sprawie. Do tej listy zarzutów dochodzi dzisiejsze działanie.
Jeśli to, co demokratycznie zdecydował Sejm, jest przestępstwem, to, co pan zrobił, jest groźbą karalną i to jest przestępstwo i za to pan będzie siedział.
Ostatecznie Sejm przyjął ustawę wymierzoną w TVN. Poparli ją posłowie PiS, w tym część posłów Porozumienia oraz 3 posłów Kukiz 15. Ustawą zajmie się teraz Senat.
I Senat odrzucił tę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tak zwany Lex TVN, a w piątek Sejm przyjął odrzuconą przez Senat ustawę. Do Państwa pytanie, czy to jest koniec TVN-u w Polsce? Redaktor Eli Barbur.
Nie no, podejrzewam, że TVN się tak łatwo nie podda, no i będzie uruchamiał tam różne wtyczki, prawda, no głównie od strony amerykańskiej, prawda. To zresztą jest wyjątkowa głupota, jeśli chodzi o stosunki z Amerykanami, no to chyba nikomu nie trzeba w Polsce tłumaczyć, prawda, w tej chwili jeszcze w takiej sytuacji, no. Także no te presja amerykańska pewno jakoś się tam będzie odbywała zakulisowo. Ambasada w Warszawie USA tam zadziała. Jeżeli, proszę Państwa, oczywiście ja w ogóle nie jestem żadnym zwolennikiem TVN-u, bo to jest moim zdaniem, jeśli chodzi o sprawy izraelskie, blisko wschodnie, parszywa stacja, ale oczywiście nie, absolutnie nie wolno kneblować tej tuby. No, tuba powinna być, powinna gadać, powinna mieć swobodę wypowiedzi i tak dalej. No, wszystko zależy od tego, czy ludzie chcą tego słuchać, czy w to wierzą. No to są sprawy normalne, no, w demokratycznym tam. W miarę normalnym kraju, no to w ogóle nie powinno być żadnej dyskusji, że tam stacja ma prawo istnieć. Tak? Jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem ostatnim człowiekiem, który by sympatyzował z TVN-em. TVN24, mam z nimi bardzo przykre doświadczenia. Oni reprezentowali skrajnie taką lewacko-islamską, powiedziałbym nawet, opcję antyizraelską. Teraz to już nie wiem, bo już od lat tego nie śledzę na bieżąco. Także jak mówię, no Amerykanie pewnie tam będą teraz działać, no. Co wskurają? Nie wiem, po prostu nie wiem.
Kontekst również geopolityczny, bo rzeczywiście ten kapitał ma właściciela, jest to właściciel amerykański. Jeszcze będziemy do tego kontekstu wracać, ale pytanie, czy twoim zdaniem, pastor Paweł Chojecki, rzeczywiście to jest koniec stacji TVN, jaką znamy na rynku medialnym w Polsce?
No nie, myślę, że wręcz TVN stanie się takim liderem, można powiedzieć, opozycji antypisowskiej. I tu, jak pan redaktor powiedział, jest jeszcze parę możliwości, których mogą wykorzystać. Są możliwości tam jakichś takich ruchów właścicielskich, które tak naprawdę niczego nie zmienią, ale dalej tam, znaczy podejdzie się pod tę ustawę, nie? Jakiś tam partner z Unii czy coś takiego i jeszcze parę innych rzeczy. Oczywiście droga sądowa, skarżenie, Trybunał Europejski. Także tu jeszcze pole manewru jest ogromne dla TVN-u. Tu widać, że troszeczkę mi to coś przypomina, jak przed dojściem PiS-u do władzy poprzednia ekipa chciała zniszczyć, ograniczyć telewizję Trwam. Nie? I pamiętacie państwo takie wielotysięczne manifestacje, tam nawet się mówiło o 400 tysiącach w Warszawie, tu w Lublinie była kilkunastotysięczna. Nawet byliśmy na tej manifestacji, nasz sprzęt nagłaśniający to właśnie był używany do nagłośnienia
telewizji
tego.
Trwam.
No i bronię TVN-u. No już to chyba normalne.
Podpisałeś ten list dziennikarzy w obronie TVN-u. Dlaczego?
No właśnie ze względu na moje przywiązanie do wolności, bo wiem, że bez wolności, jak mówił kandydat na prezydenta Białegostoku, to ja sparafrazuję, nie ma niczego, nie? To Bóg dał nam wolność i państwo, które zabierze obywatelom wolność, no to zabiera wszystko. Bo jak zabierze nam wolność słowa, wolność religii, wolność wiary, wolność wypowiadania się, no to potem albo razem, że tak powiem, od razu zabierze nam wszystko. Dlatego nie możemy pozwolić żadnej dyktaturze tekturowej, styropianowej czy jakiejś tam innej, żeby nam zabrała wolność słowa. Bo to jest wolność myślenia, to jest fundament wolności, którą dał nam Bóg i na to absolutnie nie możemy się zgodzić. Ja chcę, żeby i ksiądz Rydzyk miał prawo wypowiadania się w przestrzeni publicznej. Dlatego broniłem wtedy praw telewizji Trwam. Broniłem TVN-u wtedy w lecie i teraz bronię po raz drugi. No takie dziwnym zbiegiem okoliczności nas nikt nie broni, bo kiedy mnie chcą do więzienia wsadzić za wolność słowa właśnie, kiedy chcą zamknąć telewizję i iść pod prąd, no to ani ksiądz Tadeusz Rydzyk dobrego słowa nie powiedział, dziękuję, i tam, żeby przynajmniej nadać informację, no i tak z drugiej strony też jakoś nie doczekałem się. Ale oczywiście nie po to robię, czy mnie tam ktoś będzie bronił, czy nie. Jestem odpowiedzialny przed Bogiem i bronię każdego, kogo wolność, którą Bóg mu dał, jest zagrożona.
Rzeczywiście pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, został, co prawda, w pierwszej instancji, ale skazany między innymi za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy. I o prezydencie Andrzeju Dudzie chciałam chwilę z wami porozmawiać. Teraz ustawa medialna Lex TVN trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. I prezydent ma trzy możliwości. Może ją podpisać, może ją zawetować albo wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze...
Pana narty nie może pojechać?
Może.
No już tu, może tak.
Wtedy decyzja może się trochę opóźni. Panie redaktorze, jak pana zdaniem zachowa się Andrzej Duda?
No pod winogron pod siebie, no jak znam życie, no coś tam będzie musiał wykombinować, no nie wiem, no pogoda w Polsce jest narciarska taka, jak tego, bo się nie orientuję w tej chwili.
Idą mrozy, na razie tu śniegu u nas nie ma, ale tam w wyższych rejonach Polski pewnie jest.
No, proszę państwa, jak się zachowa prezydent Duda, no to to jest, ten człowiek jest nieprzewidywalny moim zdaniem. No, oczywiście, że jest uzależniony od PiSu i tak dalej, jest to marioneta, ale co on zrobi, coś tam, jak mówię, będą jakieś zakulisowe amerykańskie na pewno jakieś działania, coś za coś. Nie wierzę, żeby TVN, absolutnie nie wierzę, żeby TVN już, żeby można było krechę postawić na tej stacji. No ona jest żywotna, notabene. Obroni się, będą demonstracje, no może przed siedzibą prezydenta, pewnie, na pewno, no, gdzie ludzie będą demonstrować. No. Ale... Pamiętajmy, że teraz święta, Sylwester, więc troszkę się to tam, ludzie są zajęci czym innym w tej chwili, na całym świecie zresztą to czuć, w ogóle w wielkiej polityce też to samo. Niby coś się dzieje, ale tak naprawdę się nic nie dzieje, więc podejrzewam, że się trochę się to załagodzi tam gdzieś tam do pierwszej połowy stycznia. A Duda się jakoś wykręci, wykręci się jakoś ogonem.
Rzeczywiście pod Pałacem Prezydenckim już był protest w Warszawie przeciwko tej ustawie medialnej PiSu. Jednak jest informacja, którą podała Dominika Wielowiejska, dziennikarka Gazety Wyborczej i TOK FM, o tym, co zrobi Andrzej Duda z Lex TVN. Usłyszałam w kręgu PiS, że właściwie ustalony jest wariant, który polega na tym, że prezydent odeśle ustawę do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Trybunał uzna, że w całości ustawa jest niekonstytucyjna i umrze śmiercią naturalną. Jeżeli ta ustawa ma umrzeć śmiercią naturalną, no skoro te źródła redaktor Wielowiejskiej są wiarygodne, to o co tu chodzi? Po co ta wojna z TVN-em?
No, z tego by wynikało,
ze Stanami Zjednoczonymi,
że PiS sobie uchwala, najpierw pisze, projektuje ustawę, potem ją tam uchwala burzliwie, za pomocą, widzieliśmy i zarówno w sierpniowym materiale, że tam oszustwo się dokonało, na bezczela można powiedzieć, że tam już Czarnek wyskoczył i zaczął grozić, że tam do więzienia opozycję powsadza, czyli wiecie, jak na Białorusi jakieś takie zwyczaje totalitarne, taka kpina, oczywiście nic z tego nie wyszło. Teraz znowu jakieś takie nagłe przedświąteczne, to pan redaktor wspomniał, że czas w całym świecie, tu zachodnim jest taki, no, wyciszenia różnych tam emocji, a zobaczcie, Kaczyński, że tak powiem, na modłę wschodnią największe te emocje rozpala w ciągu jakichś 20 minut, jakieś nagłe zwrot akcji, nikt nic nie wie i tak dalej, jakaś komisja, głosowanie, wygrywamy, Mejza przychodzi, nie? Nagle jest dobry, to nawet Terlecki mówi, no już poparł dobrą sprawę, no już to mu pozwalamy działać dalej, nie? Kukiz Sachajko, bo to ten Sachajko, to trzeba też o nim pamiętać. Oczywiście mówią, że oni moralność obudzą po nowym roku. Teraz stary niedźwiedź mocno śpi. Nie wiem, czy na trzeźwo, czy inaczej. No, ale w każdym moralność nie działa. Mej za dobry u Kukiza. A po nowym roku wszystko się zmieni. Noż to takie jaja tam w tym Sejmie odprawiają. Ja też, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie myślę, że tu coś się tam wydarzy. Myślę tylko, że tak jak Platforma próbowała zniszczyć krytykującą ją, powiedzmy rozgłośnie, czyli telewizję Trwam, a potem, że tak powiem, no odeszła od władzy, no to taki sam scenariusz, tylko w drugą stronę. Teraz pisowcy atakują krytykujące ich telewizję, bo to nie tylko TVN, mówię, myśmy bili na alarm ponad rok temu, że PiS będzie niszczył wolne media, bo się za nas zabrał prokuratorem i różnymi innymi rzeczami. Cały raport nawet taki przygotowaliśmy, jak chrześcijanie ewangeliczni w Polsce są prześladowani na przykładzie naszego kościoła, ale nie tylko.
I
zobaczcie,
że
nikt nie powiedział ani, jak przyjdą po nas, przyjdą potem po was. No to tak się zrobiło. Mam nadzieję...
Pastor Pawłowicz mówiła swego czasu, że również za Onet się wezmą.
Tak, oni grożą. Tu Czarnek Pawłowicz to jest mniej więcej ta sama stajenka. Już powiem świątecznie. Nie, Buda ta sama, albo tak możecie jeszcze bardziej gdzieś tam po gospodarce pochodzić. Tu stajnia, tu chlew, no to sobie wybierzcie.
Skoro nie TVN.
Z jakiego to poziomu.
Skoro to nie jest koniec TVN-u, to czyj to będzie
PiS-u.
Koniec?
Mam nadzieję.
Donald Tusk przemawiał między innymi w takich słowach pod Pałacem Prezydenckim: jesteśmy tu w obronie wolnych mediów i wolnego słowa, ale chciałbym, żebyśmy każdego dnia pamiętali też o tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, bo drożyzna zabija ich budżety, którzy siedzą zrozpaczeni w domach, bo dla ich chorych bliskich nie ma miejsca w szpitalach. Żebyśmy tak jak wtedy, kiedy powstawała pierwsza Solidarność, byli ze sobą razem. I tu pytanie, czy...
No, słowa piękne, jakby powiedział kiedyś Marian
Panie redaktorze,
Kowalski.
Czy Donald Tusk wejdzie w miejsce Jarosława Kaczyńskiego i będziemy mieć znowu rząd Platformy Obywatelskiej, a już nie Prawa i Sprawiedliwości? To jest według pana możliwy scenariusz, czy jednak tak się raczej nie stanie, pana zdaniem?
Ja w Tuska to absolutnie nie wierzę. Myślę, że to już jest ten skończony koniak. Tam Amerykanie w westernach mówili kiedyś. Ale proszę państwa, no przecież niewątpliwie, no z tym TVN-em cała ta afera, to są działania zastępcze. No przecież oczywiście, że chcą odwrócić uwagę od drożyzny, tamten, te wszystkie ceny skaczące w Polsce, znana rzecz, prawda? Jeszcze przed świętami, no tutaj troszkę zaburzyć to ten, no możliwe, o tym w tej chwili już myślę na głos w tej chwili na gorąco, że pewnie chcą tam jakiś możliwe, że własnych ludzi chcą tam wsadzić do tego TVN-u. No wcale bym się nie zdziwił, no.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość miałoby przejmować TVN?
Nie przejmować, ale wsadzić tam ludzi do rady dyrekcyjnej, do tych wszystkich jakichś tam gremiów kierowniczych, no to przecież ta myśl to chyba nie jest głupia, no tak mi się zdaje, no. Możliwe, że to, no, chcą coś tam zamieszać wyraźnie, no. Spróbują przynajmniej, no próbują, no.
No tu bardzo...
Przejmie władzę, ja jeszcze raz powtarzam, no nie, w Polsce powinny się, na pewno są ludzie, którzy no tylko czekają na okazję, jacyś tam 30-40-latkowie, prawda, młodzi, ambitni, inteligentni, tam znający parę języków, tam przynajmniej wyglądający jako tako, ludzie, którzy, jacyś tacy, no, do... Wiecie państwo, no w jakimś stylu zachodnich normalnych polityków, no. Tacy ludzie są, ja wiem o tym, że są, ale oni się powinni wychylić, no. Wychylić się, kurde.
Czy to jest dobry moment w tym momencie?
Nie, no, święta, wiecie, ludzie, właśnie tak jak pan redaktor powiedział, no cała polityka światowa, normalna, no troszeczkę wyhamowuje w tym czasie, żeby ludzie odpoczęli, pobyli w domach z rodziną, z dziećmi.
No, a Prawo i Sprawiedliwość
kolejną aferę. To są komuchy. Oni nie szanują świąt Bożego Narodzenia. No tak trzeba to jasno powiedzieć.
I wyprowadzają ludzi na ulicę.
Właśnie zrobili nam dokładnie to samo, co te komuchy wcześniejsze, te no od Jaruzela, od Gomułki czy od innych jeszcze zbrodniarzy, to właśnie oni zawsze w grudniu robili Polakom takie święta, co 10 lat. No to teraz ten komuch Kaczyński robi dokładnie to samo. Zresztą jego prawa noga czy jakieś inne odnóże, ten, który jeździł na zloty komunistów, wiecie, były takie, Pekin organizował zloty wszystkich komunistycznych partii świata. I PiS się zameldował. I kto reprezentował PiS? Na zlocie partii komunistycznych? O, towarzysz Suski. My go tak pieszczotliwie Susłow nazywałem. I co on teraz mówi? Słyszeliście, co Suski wypowiada? Mówi, noż nasz rząd biedny. Nasz rząd żadnej stacji nie ma, która by go chwaliła.
A, no właśnie, nie ma.
I teraz trzeba zrobić, żeby TVN, noż zaczęła chwalić władzę. Ten komuch zwykły ma dokładnie taką wizję mediów, że media mają chwalić władzę, jak Trybunę Ludu. Noż to zobaczcie. No mówię, że to kato komuna. No i powiedzcie mi teraz, że nie.
Pytanie, dlaczego rząd PiS, który wydawał się przynajmniej kiedyś antykomunistyczny, walczy z amerykańskimi mediami, a nie walczy z wpływami chińskich czy rosyjskich mediów w Polsce. Przypomnę, że Telewizja Polska, rządowa telewizja, podpisała umowę z chińską komunistyczną propagandową telewizją. Całkiem niedawno, zresztą Platforma też podpisała. Panie redaktorze, skąd ta dysproporcja?
Skąd ta dysproporcja? No to jest dobre pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi po prostu. Nie wiem, bo ja, wiecie, państwo sugerują cały czas i jest w tym oczywiście jakaś logika żelazna, nawet powiedziałbym, że oni chcą się dogadać i z Rosjanami, znaczy mówię o tym rządzie PiS, prawda? PiS, który chce za wszelką cenę utrzymać się przy żłobie, mówiąc kolokwialnie, no to musi mieć jakichś sojuszników. No tych sojuszników to szukają także na Dalekim Wschodzie i tutaj na tym przygranicznym wschodzie, że tak powiem, prawda? No bo z Amerykanami oni się nie mogą dogadać, bo Amerykanie tam wiadomo, kto rządzi teraz w Stanach. Ten rząd PiS jest raczej taką czarną owcą w oczach tych obecnej ekipy rządowej w Waszyngtonie. Nie dogadają się z nimi, bo tam, prawda, cała ta orientacja lewicowo, nie wiem, jakich zwał, powiedziałbym, że lewacko-islamistyczna orientacja tam rządzi w Stanach w tej chwili za plecami Bidena, no ale to jest inny temat. W każdym razie no, z taką orientacją PiS, który jest diabli wiedzą czym, jeśli o mnie chodzi, bo ja nie wiem, co to w ogóle jest za orientacja, to jest jakaś taka hybrydowa, no zgodnie z duchem czasu wszystko jest hybrydowe przecież teraz. No. To jakieś takie hybrydy, no diabli wiedzą, co to jest. No.
Jaką orientację ma Prawo i Sprawiedliwość? Pytanie otwarte.
To trzeba by tam popytać na Żoliborzu. No to ja wiem. Na pewno lubią koty, o.
Bo właśnie pochodzę z tych i mam tam bardzo wielu znajomych i krewnych i tak dalej, i przyjaciół i rodzinę. No to Żoliborz to raczej za panem Kaczyńskim nie przepada. No. Łagodnie mówiąc, eufemistycznie jak najbardziej się wypowiadał w tej chwili. No. Także no to...
Nic dziwnego, że tam zawsze tej milicji, czekaj, nie milicji, co to teraz jest? A, policja, to od PO jest, nie? Policji tam zawsze dużo, jak jakieś uroczystości są tam, w których Kaczyński jest centrum, no to właśnie wszyscy policjanci z Żoliborza kwiaty tam przynoszą właśnie. No.
Drodzy Państwo...
Z rysztunku i z pałami.
Prosimy teraz... reklamę, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, bo przypomnę, że no, my jesteśmy kapitałem polskim, ale nie utrzymujemy
się podatków
drogich państwa, ale z dobrowolnych datków. I zaraz zobaczycie, jak możecie nas wesprzeć również w miesiącu grudniu. 1000 gitar nam gra, to akcja pastora Pawła Chojeckiego, czyli 1000 wpłat każdego miesiąca. Do tego dążymy i za to bardzo serdecznie dziękujemy. I wracamy za moment.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Mamy już w tym miesiącu 585 gitar. Bardzo serdecznie dziękujemy. idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie już teraz nas wesprzeć, a my już witamy redaktor Hannę Szen, naszą korespondentkę na Tajwanie. Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. Pani redaktor, my tutaj już z redaktorem Barburem i pastorem Pawłem Chojeckim rozmawiamy chwilę o tym, co się wydarzyło w piątek w Sejmie, a także o tym, co się później wydarzyło między innymi w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, ale również w kilkudziesięciu miastach w Polsce, czyli protesty przeciwko Lex TVN. I pytamy również was, drodzy widzowie i panią redaktor, czy zdanie pani redaktor, to jest koniec TVN i jaki to będzie mieć skutek dla TVN-u?
Nie, ja nie wierzę, że to jest koniec TVN-u, wręcz pewnie jedna z lepszych reklam, jakie można było tej stacji zafundować. Nie wierzę, że to jest koniec TVN-u. TVN będzie w pewnej jakiejś niepewności. Już wiemy, że prezydent otrzymał tę ustawę, mamy więc 21 dni i czekamy na jego decyzję, ale to nie będzie koniec TVN-u. Myślę, że to jest początek końca PiS-u.
Tak
jest. Myślę, że sytuacja jest tak napięta, że Kaczyński doszedł do wniosku, słyszę w Polsce komentarze wielu dziennikarzy nawet związanych z TVN-em, cały czas mocno podkreśla, jak na pierwszy plan wysuwa ten pomysł, że to jest, żeby coś przykryć. Ja nie myślę, rzeczywiście to przykrywa. I akurat ten ostatni tydzień był pełen skandali, bo i była i Szydło, i była Kania, i była co się dzieje w TVP. Także pełno tego było i rzeczywiście to trochę przykryło to wszystko, tylko że myślę, że to było dobrze zaplanowane, że to dokładnie będzie tego dnia, kiedy będzie uchwalana ustawa budżetowa, kiedy jest piątek tuż przed świętami. To naprawdę było dobrze zaplanowane przez Kaczyńskiego i on ten plan... Podobno sam Suski dowiedział się na kilka godzin przed, ten poseł, który prowadził komisję, to na kilka minut zdaje się przed, także to wszystko on sobie uknął i nakazał tym ludziom to wykonać. I teraz pytanie, co on chce, raczej chyba wie, że będzie opresja Amerykanów, Duda też nie jest pewny, bo on ma tutaj gra w swoją grę. Ja myślę, że on chce cały czas pokazywać właścicielom TVN-u, no widzicie, będę wam sprawiał kłopoty, nawet jeżeli to nie przejdzie, to będę sprawiał kłopoty, więc dogadajmy się jakoś. To jest to trochę jest też to, co mówił Suski w klubach Gazety Polskiej, bo on powiedział o tym, żebyśmy będą tam ludzie, żebyśmy mieli jakąś kontrolę. Więc właśnie chodzi o to, to zdaje się pan Ali Barbur tu przed chwilką mówił, że jacyś ludzie, którzy będą bliscy PiS-u, wystarczy to PiS-owi. I to jest bardziej gra na to, żeby zrazić właściciela, żeby się z nim dogadać. Ale to pokazuje, że Kaczyński zupełnie nie rozumie Ameryki, nie rozumie Amerykanów, jak działają, czym dla nich jest wolność słowa, jak ważne są dla nich wolne media. Oni cały czas liczą, że no teraz mają problem z tego powodu, bo rządzą demokraci, no ale przecież wielu republikańskich kongresmenów cały czas teraz źle wypowiada się o Polsce, o rządach PiS-u, ze względu właśnie na to, co robią z TVN-em. I właśnie jak mówię, w tych, którzy krytykują rządy PiS-u, są znaczący politycy z Partii Republikańskiej. Także to też pokazuje, jak Kaczyński jest oderwany od tej polityki światowej i nie rozumie jej zupełnie. Także wydaje mi się, że to jest bardziej taka gra. Ona się skończy na niczym. Ja myślę, że Duda albo zawetuje i tutaj jeżeli się dogada z Kaczyńskim, bo myślę, że też będzie taka gra, to ją zawetuje i potem no to zostanie taka, no to będzie, zawiśnie ta ustawa i Kaczyński będzie mógł straszyć, czyli też coś tutaj swojego ugra. No albo jednak się postawi, bo wiemy też, że to się mówi bardzo mocno, że on myśli o swojej karierze po prezydenturze i liczy na to, że ta kariera się nie zakończy i że znowu będzie miał jakieś stanowisko międzynarodowe. A obrażając Amerykanów, no sami Chińczycy mu tego stanowiska nie zapewnią w jakiejś organizacji międzynarodowej. Amerykanie będą mocno blokować. Więc no i zobaczymy, no co, jak, no teraz będzie gra, będą się dogadywać, każdy będzie próbował coś ugrać tutaj. To, co napisała Dominika Wielowiejska, że no plan jest taki, że to pójdzie do Trybunału i Trybunał to obali. Ona też mówi o tym i myślę, że Duda się zdaje sobie z tego sprawę, że Kaczyński go w ostatnim momencie może ograć. Mógł mu obiecać, że Trybunał jednak powie, że ona jest ta ustawa jest niekonstytucyjna. To mógł mu Kaczyński obiecać, a co on naprawdę zrobi Trybunał, no to co Kaczyński, jaką decyzję podejmie, to też nie wiem. Ale w każdym razie wydaje mi się, że skończy się na tym, że TVN będzie nadawać. No jedyne co szkoda, to że rzeczywiście to jeszcze bardziej podzieliło Polaków, jeszcze bardziej no, taką wzbudziło bardzo negatywne odczucia w Polakach, a i tak jesteśmy podzieleni, tak i tak bardzo dużo jest tych negatywnych, negatywnych odczuć. No i znowu nie zajmujemy się problemami, które są najważniejszymi, a jednym z najważniejszych jest pandemia. No w Polsce umiera najwięcej ludzi w tej chwili na świecie, jeżeli biorąc pod uwagę w odniesieniu do liczby ludności całkowitej. Także no jest czym się zająć, a w tym momencie Kaczyński rzuca na stół coś, co powoduje, że ludzie wychodzą na ulicę. Czyli to nie powinno się odbywać przy takim zagrożeniu.
Krystyna Kowalska pisze, afera Lex TVN przykrywa inne rzeczy, które szykuje nam rząd. Czy macie jakieś pomysły, co szykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy Polakom? Eli Barbur.
No co jeszcze mogę wymyślić? No to znaczy głównie chyba sprawa jest, na pewno będzie dalsza drożyzna, możliwe, że inflacja będzie jeszcze bardziej galopująca, ale jeszcze dodam o tym TVN-ie, nie rozmawialiśmy o tym, ale jest coś takiego jak presja na dziennikarzy, taka oddolna, prawda? No cóż, czym grozi zamknięcie TVN? No, wywaleniemy tam setek ludzi na bruk, no. Prawda? Także dziennikarzy. Także no, to załóżmy, jeżeli ten PiS coś faktycznie szykuje, tak jak pani sugeruje w tej chwili, to bardzo fajnie byłoby złagodzić sobie tą krytykę ze strony tej wrażej stacji tego TVN-u, prawda? Z punktu widzenia tego PiS-u, prawda? Wrażej. Także no, nie, nawet nie potrzeba jakichś tam specjalnych zmian personalnych od strony amerykańskiej. No panowie redaktorzy, no wiecie jak jest, no stracicie robotę, niezłą robotę w sumie, prawda? To trochę złagodzić ten ton przynajmniej na najbliższych parę miesięcy, bo to wszystko jest płynne, prawda?
O tą kwestię chciałam zapytać. Waszym zdaniem, dlaczego PiS tak bardzo walczy z TVN-em, szczególnie z TVN-em? Bo przecież i w Polsacie, czy w innych mediach są, no, krytyczne, czy ktoś
no,
by powiedział...
nie tak właśnie zupełnie.
Czy ktoś by powiedział rzetelne informacje na temat rządu?
To już chyba iść pod prąd mówisz. Ogólnie
TVN?
Jest to presja już nie tylko na zwykłych dziennikarzy, bo to już jest od dawna, to przeróżne te procesy, które przecież przedstawiciele partii rządzącej wytaczają dziennikarzom, to prawodawstwo, które jest przeciwko dziennikarzom. Już teraz tam są różne paragrafy takie, które mocno ograniczają wolność mediów, to tak jak pan redaktor powiedział, to jest zamach już na całe redakcje. Że jeśli nie będzie tam takiej linii chwalącej władzę pisowską, czyli katolicko-komunistyczną, przynajmniej w jakimś tam, powiedzmy w 30%, to zamykamy te gazety, stacje internetowe, takie jak nasza, czy aż no, coś tak wielkiego jak amerykański koncern medialny w Polsce. Także, a jeszcze chciałem się odnieść do tego pytania, co PiS może szykować. Myślę, że tu może być rozgrywka właśnie Kaczyński będzie próbował szantażować Amerykę, mówiąc tak, jeśli uderzycie na nas za Lex TVN, to my podpiszemy umowę 5G z komunistami chińskimi, z Huawei. I teraz zobaczcie, w jaką niebezpieczną rozgrywkę geopolityczną ten stary komuś z Żoliborza pakuje Polskę. Pakuje do sojuszu z komunistami chińskimi, wyprowadza Polskę z NATO.
Redaktor Hanna Shen, pani jest naszą korespondentką na Tajwanie. Jak pani to widzi? Czy rzeczywiście taki scenariusz, który przed chwilą przedstawił pastor Paweł Chojecki, jest możliwy, że z jednej strony Lex TVN, z drugiej strony umowa na budowę sieci 5G w Polsce przez komunistyczną firmę Huawei?
Znaczy ta kwestia Huawei być może nawet nie w przypadku TVN będzie się rozgrywać, bo jeżeli rzeczywiście nie będą pieniądze dane z Unii, no to wiemy, że PiS już się przygotowuje do pożyczki od Chin i to dużej pożyczki. Z tego co mówi senator, pisze senator Brejza, to już jest otwarta linia kredytowa w Bank of China na 2 miliardy, a teraz proszą o kolejne 16 miliardów dolarów. Więc proszą o dużą pożyczkę Chiny w tej chwili, załatwiają to. Nie chcą ujawniać to, bo zapytywani, kto był na spotkaniu, to chowają zdjęcia. Już nie chcą pokazywać, kto był na tym spotkaniu. Podobno był Patkowski, bo pokazali zdjęcia, a potem ze strony MSZ-u usunęli to zdjęcie.
A na Twitterze także widać, to jest.
Tak, także widać, że tutaj rozmowy się toczą i chcą, żeby to było ukryte, ale już wiemy, jakie to są kwoty. I myślę, że na pewno Chińczycy nie pożyczą tego, jeżeli Huawei zostanie wyrzucony z 5G. Więc jeżeli nie będzie pieniędzy z Unii, oni pójdą po pożyczkę do Chin i wtedy Huawei na pewno będzie. Jeszcze jedno a propos TVN-u, tej walki o TVN-u. Ja myślę, że Kaczyński jednak widzi, że będą wcześniejsze wybory. Wydaje mi się, że on boi się, inflacja raczej będzie większa cały czas. Co prawda w budżecie zapisane jest, że jest 3%, teraz już mamy ponad 7, do końca roku będzie 8, a w przyszłym roku wielu ekspertów mówi, że będzie 2%, więc tutaj się nie poprawią i ta inflacja się nie będzie mniejsza i nastroje ludzi się nie poprawią. Ludzie zobaczą, może teraz przed świętami jeszcze nie zwrócą uwagi, ale w nowym roku zobaczą rachunki za gaz, za ogrzewanie, wtedy będzie jeszcze gorzej niż z TVN teraz. Także myślę, że on sobie już zdaje sprawę, że lepiej chyba, żeby te wybory były wcześniej niż później. On uważa, że wygrać w tym sensie, że wygrać jak najwięcej. Na razie sondaże mówią, że PiS wygrywa, ale wygrywa tak, że i tak rządzi druga strona, bo nie ma takiej większości. Więc on chce tutaj ugrać jak najwięcej, żeby był się liczącą stroną, a być może na tyle liczącą, że na przykład z Konfederacją stworzy rząd. I on uważa, że jeżeli TVN będzie taki, jaki jest i pokazywał te wszystkie afery i rozmawiał o tych aferach, bo czasem to nie są afery, które pokazuje TVN, czasem to jest przypomniana afera z Kanią, Dorotą Kanią, która zarządza bardzo dużą częścią polskich mediów gazetowych. Przypomnienie, jak ona pożyczała pieniądze od lobbysty, który bardzo jest powiązany z Chinami. Czy wreszcie to, co to było Onet, prawda? Czy wreszcie Gazeta Wyborcza pisała o jakie to Bizancjum jest w telewizji polskiej, że Kurski misiu kupuje, musi kupować na polecenie żony czekoladki, a wysyłani są po to ochroniarze TVP. My wszyscy za to płacimy. I to Gazeta Wyborcza ujawniła, ale TVN jak gdyby to o tym cały czas mówił, prawda? Także TVN ma jednak większy zasięg i ludzie wolą oglądać telewizję niż czytać nawet internet i gazety. Także wiadomo, że te afery wtedy docierają do większej liczby ludzi. Więc Kaczyński uważa, że trzeba spacyfikować przed następnymi wyborami takie medium jak TVN. Także chociażby z tego powodu, dlatego ja powiedziałam, że uważam, że to jest początek końca PiSu, bo ten krok pokazuje na to, jak bardzo on się boi przyszłych wyborów i raczej wie, że one będą szybciej niż później. A co może być jeszcze? No przecież Kaczyński powiedział, że trzeba zrobić porządek w tym internecie, prawda? Więc to jest następny krok. Tak, z NGOsy, to jest ten przypadek węgierski. Widać, że on idzie zupełnie tropem Orbana. Więc zostają także różnego rodzaju NGOsy, też tam trzeba będą zaglądać, kto co, jak trzeba zrobić takie na jedną nutę ten NGOsy, prawda, że będą tylko, nie wiem, może na przykład minister edukacji będzie sprawdzał, jakie one są i
taką pani redaktor,
jeszcze taką ciekawostkę.
Odnośnie internetu również mamy pytanie od naszej słuchaczki. Czy PiS może sądownie ograniczyć wolność słowa w internecie? Bo rozumiem, że to po zniszczeniu TVN-u będzie ich pierwszy krok.
Tak, bo to jest następne medium, które im bardzo nie przeszkadza, które bardzo im przeszkadza, bo przecież tam, jeżeli TVN zostanie spacyfikowany, to wszystko przeniesie się do internetu, więc szybko się trzeba będzie zabrać za internet. Także jeszcze mają co zniszczyć. Na szczęście życie pokazuje, że za cokolwiek PiS się weźmie, to z tego nic nie wychodzi. Bardzo mi się podoba to, co pisze teraz pan senator Brejza. On pokazuje, jak to wyszło z tym polskim samochodem elektrycznym Zero. Ostatni jego wpis, on mówi, że PiS nam obiecał, że będzie produkcja ruszy tych samochodów elektrycznych w 2023. Na takiej konferencji, której się chwalili tym programem, pokazali 3 egzemplarze i okazało się, że te 3 egzemplarze zostały wyprodukowane w Niemczech z chińskich części. Także już to właśnie tak wygląda, wygląda ten elektryk made in Poland a la PiS.
Tak, ale tutaj już, jeszcze tylko wtrącę.
Jeszcze tylko powiem, PiS już się tłumaczy, że ten elektryk, to produkcja to nie ruszy wcześniej niż pod koniec 2024. Także ja wydaje mi się, że psuć oni mogą jeszcze dużo, tylko że oni niestety to są, na szczęście to są fajtłapy.
No byle nam tylko nie zepsuli Polski, bo to jest gra, myślę, że to co...
Na pewno jest strasznie, że oni już zniszczyli reputację Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w konflikcie z wszystkimi, tylko nie z Bałtykiem.
I będziemy w konflikcie przy wigilijnych stołach. To zrobił ten rzekomy katolik Ziobro, który tam siedzi u Rydzyka, Kaczyński, który też na mszę tam co tydzień, co miesiąc tam w świetle fleszy chodzi.
I
to oni spowodowali, że będzie zważona atmosfera na polskich stołach, przy polskich stołach świątecznych. To są tak cyniczni, perfidni, ja ich nazywam no, faryzeuszami, to jest jakieś delikatne słowo, no nie wiem, jak ich nazwać, żeby określić tę obrzydliwość polityczną, którą ta katolicko-narodowa formacja Polsce serwuje. A jeszcze dwie ciekawostki. Pan Patkowski, taki pan z brodą, Patkowski tu był wymieniony. Ja pamiętacie, jak rok temu ponad mówiłem, ten człowiek zrobi wszystko, co mu każą. I dzisiaj sprzedaje Polskę komunistom chińskim.
Takich jest pełno.
Tak, i to ja go poznałem, tę mentalność, że on się sprzeda każdemu. Teraz macie dowód tego, co w telewizji Idź Pod Prąd mówiliśmy, nie wiem, czy to był rok, czy półtora roku, kiedy tam tego człowieka tam mianowano. Porządni ludzie wiedzieli, w co się pakują, idąc do tego resortu i do tego rządu. No to musieli sięgnąć po takich. A druga ciekawostka to pozytywna. Pani redaktor wspomniała, że tu Ziobro i Czarnek montują koalicję z Konfederacją. Zobaczcie, konfederaci zawsze mówili, że PiS to partia komunistyczna, socjalistyczna, nieprawicowa, żeby ich tego... A teraz nagle okazuje się, że jednak ten powiew mrozu ze wschodu jakoś zbliżył i ocieplił serduszka. I już teraz koalicja się zawiązuje, a ciekawostka jest taka, że na tych manifestacjach przeciwko PiS-owi pojawił się szef komunistów polskich, czyli pan Czarzasty. I on do tej pory był tym skrzydłem, które właśnie z jednej strony Konfederacja, a z drugiej strony Czarzasty mieli dać zwycięstwo Kaczyńskiemu. A on wyszedł i tu lud mówi, że ma być tam w opozycji. On mówi, no chyba będę jednak w opozycji. No, ciekawostka.
Słyszę samo to nazwisko. Przypominam sobie, co on robił w mediach przecież tam poprzednich rządów. No. Ten Czarzasty. Ale proszę państwa, jeszcze raz. Naprawdę nie lekceważcie tego czynnika, takiego wpływu zakulisowego na dziennikarzy, bo to jest, ja obserwuję sytuację w Izraelu, tak, mentalność tych niektórych, mentalność jest podobna, bo to jest jakaś taka posttotalitarna w Izraelu, coś takiego też jest. O czym się głośno nie mówi, ale to jest takie wpływanie na dziennikarzy, tak, przynajmniej na parę miesięcy, bo potem to wraca do punktu wyjściowego, ale dziennikarzy można przygiąć na parę miesięcy zawsze. Potem to, jak mówię, to się odbija i wraca do punktu takiego, jak było. Ale jeżeli PiS gra na krótką skalę, 3-4 miesiące, to mogą na pewno jakoś tam przydusić całe te redakcje w TVN-ie i być może o to im chodzi. Nie wiem, co w ciągu tych paru miesięcy chcą zrobić, no ale o tym już była mowa, prawda, że coś tam mogą zrobić.
Jeśli pan redaktor ma rację, a też myślę, że to tak jest, to znaczy, że teraz jest czas na mówienie prawdy, bo oni się boją i oni są w newralgicznym momencie. Teraz jest czas do mówienia prawdy otwartym tekstem. To apel do wszystkich dziennikarzy. Nie bójcie się PiS-u. Mówcie narodowi prawdę.
Gadajcie, jak najbardziej. Jeszcze jeśli chodzi o te kredyty, jeśli chodzi o Chiny i tak dalej, prawda? No ewidentna sprawa, że oni chcą wziąć chcą przydusić z kolei Europę, żeby tam nie podskakiwała im, prawda? Żeby jednak może tam jednak obmroziła jakieś fundusze. No to jest szantaż, ta karta chińska nie jest zła. Wszyscy zagrywają kartą chińską teraz przecież, no. Przecież to jest tak samo jak Biden. No. Przecież Biden nic nie robi na całym świecie, bo twierdzi, że ma problem z Chinami, prawda? No to przecież to też jest pretekst. Ja nie mówię przecież, że nie ma problemu z Chinami, jest potężny. Ale
pytania od naszych widzów. Mariusz Borucki. Jak gadać z ludźmi, którzy cieszą się z cenzury i większej kontroli rządu, bo nie lubią TVN-u? Kiedy do nich nie docierają argumenty o ograniczaniu wolności czy wspólnej samoobronie społecznej? Redaktor Hanna Szen.
Znaczy, ja myślę, że próbować im tłumaczyć to, żeby nie patrzyli na to tylko jak na TVN. No, nie zapytać się, jaką stację słuchasz. No, podejrzewam, że są ludzie, którzy słuchają TVP. No dobrze, to powiedzieć, że w takim razie TVP. To ktoś kiedyś przyjdzie i zacznie urządzać inaczej, prawda? Albo powie TVP, albo no, pytać się, czy słucha jakiegoś innego radia. No, jeżeli prawicowego, to na przykład prywatnego jakiegoś, prawda? No i ktoś przyjdzie i próbuje zaatakować, stworzy prawo, żeby zamknąć tą stację. No tutaj był podawany przykład Radia Maryja, telewizji Trwam. No przecież już takie zakusy też były. Więc tłumaczyć im, żeby nie patrzyli na to, co się dzieje tylko przez pryzmat telewizji, której oni akurat nie lubią. No ja też nie przepadam za TVN-em. No ja do niedawna jeszcze w ogóle prawie nie oglądałam tej telewizji. A teraz zaczęłam, bo rzeczywiście oni mówią o tych aferach, których inne media nie chcą mówić. Nawet Polsat o nich nie chce tak dokładnie mówić. Trudno się całkowicie na tą stację obrazić. Ona w tej chwili zaczyna mówić o tym, co robi PiS tak naprawdę. Więc próbować im przekazywać przekazać to tak, że no to nie dotyczy... Zapomnijcie o TVN-ie. Pomyślcie sobie, że takie prawo będzie wprowadzone na przykład przez... Jeżeli to się uda PiS-owi, to dlaczego PiS, PO nie miałoby to zrobić, czy Koalicja Obywatelska, jak dojdzie do władzy, a propos mediów, które teraz wy lubicie? No tylko tak, bo wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie są tutaj, to zresztą telewizja publiczna to teraz podgrzewa, pokazuje właśnie te początki TVN-u, prawda? Więc no, TVN się od początków swoich zmienił, właściciela też zmienił, więc to już nie jest ta komunistyczna oligarchia, więc, ale oni to właśnie teraz wygrzebują, właśnie żeby taką nienawiść wzbudzić ludziach, żeby to jeszcze bardziej podgrzać, a nie mówią tego, że no przecież chodzi o to, że każdy ma prawo mówić to, co chce. Może być telewizja bardziej liberalna, może być taka, która konserwatywna, może być protestancka, katolicka. No niech to będzie. Ale no właśnie zamykanie jednej z nich, dziś zamykanie tej liberalnej, znaczy, że za chwilę zamkną tą protestancką, za chwilę zamkną media Rydzyka. No, tak tłumaczyć ludziom. No, niestety wydaje mi się, że przez te ostatnie lata taką wpajanie nienawiści, konfliktów, podziałów, no powoduje, że ludzie rzeczywiście się bardzo zacietrzewili i już przestali myśleć takim dobrym wspólnym, że no jednak są jakieś wartości, które muszą nas połączyć, tylko wszyscy chcą się nawalać i to jest okropne. No niestety tym też karmi Kaczyński ludzi.
Jeśli mogę jeszcze do tego pytania się odnieść, radą propagandysty pisowskiego, ale jednocześnie dobrego socjologa, profesora Zybertowicza. To on kiedyś mnie uczył, właśnie odpowiadając na to pytanie, to mówił, żeby z takimi ludźmi nie tracić czasu za dużo na dyskusję. Oczywiście no, spróbować to, co pani redaktor powiedziała, ale nie tracić za dużo czasu na tych ludzi, bo zapewne będzie trudno ich przekonać, no i nagadamy się, zmęczymy się, a efekt będzie żaden, jeszcze może nawet nam tam nawrzuca parę bluzgów. Ale trzeba sondować i rozmawiać z tymi ludźmi, którzy wykazują zdrowy rozsądek, nie? Którzy reagują na argumenty. Szczególnie pośród tych, którzy mają jakiś wpływ na otoczenie. Nie? Niech to będzie, powiedzmy, kierowca autobusu, czy pani w kiosku, czy szef jakiejś firmy. Nie? Jeśli są otwarci na argumenty, to na nich się koncentrować, bo wtedy mamy wpływ na to, co oni wiedzą. Możemy się dogadać właśnie w fundamentalnych sprawach, tak jak pani Hania mówi, a oni później to przeniosą dalej w lud.
Mamy też głosy od naszych widzów kontropinie. KKB. Nigdy w dziejach Polski nie było stacji tak antypolskiej jak TVN. Można nie lubić PiSu, ale TVN uderza w Polskę, jakby to od zawsze była Pislandia, niszcząc reputację Polaków jak z tymi wafel SS. Jak byście odpowiedzieli naszemu widzowi?
Kto pyta? Przepraszam bardzo, to wcinam, ale trudno polemizować z takimi opiniami, no bzdura kompletna. No. Pani Haniu, no...
O, no i znowu teraz na mnie to spada. No i właśnie, co powiedzieć? Znaczy trudno. Znaczy ja myślę, że ludzie nie oglądają TVN-u. Ja po prostu wdarzam, że ludzie nie oglądają TVN-u, tylko powtarzają to, co im propaganda mówi. Ja, jak sama mówię, ja do jakiegoś czasu też, jak w jakimś momencie zupełnie przestałam oglądać TVN i potem znowu zaczęłam no, od czasu do czasu na nich patrzeć. I oczywiście są rzeczy, które mnie denerwują, no, na przykład to, ta narracja na temat konfliktu na granicy, która się zmieniła. Oni już w tej chwili, jeżeli zaczniecie słuchać, oni także pod wpływem widzów się zmieniają. Oni już w tej chwili co chwilę dodają, no oczywiście granicy trzeba bronić. Więc już zmieniają tę narrację. To nie jest taka narracja, że było, no, były ataki na naszą wojsko, na Straż Graniczną, to zupełnie się już zmieniło. Także oni także wyczuwają nastroje i zmieniają się, więc nie jest to taka tempa propaganda po tej stronie. Więc radziłabym tym ludziom, obejrzyjcie tę stację. Zobaczcie, jakie mają materiały o Chinach. Oni mają bardzo dobre programy o Chinach i filmy dokumentalne o Chinach. Telewizja publiczna nigdy tego nie puści. Jest wiele dobrych materiałów, także znaczy przestańmy być tacy strasznie zaślepieni, że jest tylko ktoś czarny i zły do końca i nie można już tutaj nic zmienić. Nie no, przejrzyjmy na oczy trochę, no jednak nie jest tak. A z drugiej strony, no i popatrzmy na TVP też, no tam propaganda jest czasem straszna i popatrzmy też na ludzi, jacy tam pracują. Jakiś gwiazdą TVP staje się człowiek, który jest powiązany jakimiś interesami z Chinami, no przecież to są jakieś... No, straszne rzeczy, no po prostu straszne.
I to tak naprawdę TVN Idź Pod Prąd broniła Zhihueya Li, którego działacza Falun Gong komunistyczne Chiny chciały odebrać Polsce i najprawdopodobniej zamordować. No to jest jeden z przykładów.
W tym głosie jest, że to TVN niszczy Polskę czy polskość. Nie? Ja myślę, abstrahując już od działalności TVN-u, bo tu pani Hania bardzo wyczerpująco to przedstawiła, że absolutnie nie można takich prostych kalek, takich rodem z komunizmu, bo to komuniści najpierw budowali taki obraz, że to są zaplute karły reakcji na wszystkich ludzi, którzy się z nimi nie zgadzali, no a potem ich rozstrzeliwali, torturowali, wsadzali do więzień, no a ludzie mówili, no jak oni tacy źli, tacy zaplute karły tej reakcji, nie? Czyli troszkę podobnie jak hitlerowcy wcześniej robili taką propagandę antyżydowską, porównując Żydów do karaluchów, czy różnych takich rzeczy, nie? To tak właśnie się buduje taką narrację i tutaj media pisowskie budowały, czy budują ciągle taką narrację, że tu właśnie każdy, kto nie, do nich nie należy, kto nie jest w ich bandzie, to jest na pewno jakiś zdrajca, komunista, antypolak, nie wiadomo kto jeszcze, UB, czy TW, czy jeszcze jakieś tam inne, tam mają cały asortyment tego typu rzeczy, a na swoich pokładach mają tam przeróżnych TW, UB-ków i tak dalej, wiecie, i to tam znana sprawa, także tu pani Hania bardzo jasno powiedziała, nie dajmy się w ten czarno-biały obraz wpędzić. Ludzie są wielowymiarowi, mają dobre strony, mają złe strony, TVN ma złe strony, ma dobre strony, a tej autorce, czy autorowi tego pytania zadałbym pytanie, czy dwa pytania. Po pierwsze, no to jak nie TVN, to która jest ta wzorcowa, ta stacja telewizyjna z tych dużych, no bo tak by powiedział, może Iść Pod Prąd, czy jak, ale z tych dużych, nie, co są tam w głównych kanałach. No i niech powie, niech się tu zaprezentuje. A drugie pytanie, czy inflację, czy kompromitację na arenie międzynarodowej, czy konflikty wśród podziałów, to TVN nam teraz od 6 lat gotuje? Czy TVN rządzi w Polsce, czy Jarosław Kaczyński?
Karol Baczewski, ale wy ludziom w mózgu dziurę robicie. Takich manipulatorów to nawet w Chinach nie mają. Bronić TVN i ich niezależności to jak bronić TVPiS, wsio to samo. He, he, he. Jeden z naszych widzów, no pozdrawiamy. Pani redaktor, może pani by chciała
znowu
odpowiedzieć, no bo wątek chiński się pojawił.
Myślę, że mówi ta osoba, która w życiu nic o Chinach nie przeczytała, już nie wspomnę o tym, że tam w życiu nie była, więc jest ekspertem na pewno tego, jak to w Chinach wygląda. Ale to mi już mniejsza sprawa. Znaczy, chyba już każdy z nas tu jasno powiedział, że to tak naprawdę nie jest obrona TVN-u, to jest obrona wolności wypowiedzi wolnych mediów. Wolność polega na tym, nie tak jak mówi nam pan Suski, że mają być media, które będą wspierać władzę, bo takie media są właśnie w Chinach. Więc dziś państwo, jeżeli występujecie przeciwko temu, co, jeżeli popieracie to, co robi rząd w sprawie mediów, to popieracie model chiński. Bo oni chcą, żeby były tylko media, które będą dobrze mówić o władzy. I to jest popieranie modelu chińskiego. Dziś ludzie przeciwstawiają się temu, co robi PiS, dlatego że chcą wolności wypowiedzi. Chcą, żeby były różne media. I były media, które mi się podobają, i które się panu podobają, i które się pastorowi podobają, i wielu, wielu innym, ale niekoniecznie wszyscy, one są takie same. One są po prostu różne. To jest wybór. My chcemy mieć wybór. Za tym się opowiadamy. Oczywiście można się opowiadać za brakiem wyboru, ale wtedy kupić sobie bilet do Pekinu najlepiej.
Ja chciałem tu jeszcze przenieść naszą dyskusję w ten obszar psychologii i duchowości, w obszar mentalny. Pamiętacie państwo, że po komunizmie, gdzie jeszcze przecież Kościół katolicki cały czas również oddziaływał na mentalność Polaków, no część intelektualistów przejęła się stanem takiego upodlenia Polaków, nazywając to ten stan takim określeniem towarzysz szmaciak. Nie? Towarzysz szmaciak, nie? Że to właśnie tak wyszliśmy, można powiedzieć, upodleni z komunizmu. I ja chciałem dzisiaj powiedzieć jeszcze o pewnym właśnie mentalnym skrzywieniu Polaków, większości z nas, które polega na tym, że nie umiemy zaakceptować innego światopoglądu. Wpływ na to właśnie ma no, ta totalitarność systemu sowieckiego, że tylko jeden słuszny pogląd partii jest i jak ktoś się z nim nie zgadza, to jest wróg klasowy, którego trzeba zniszczyć i tu nie ma litości dla wrogów klasowych. A drugi problem to jest taki monolit katolicki w Polsce, że Polacy w przeciwieństwie do takich społeczeństw jak na przykład społeczeństwo szwajcarskie czy amerykańskie, powiedzmy od dziecka człowiek obcuje. Tak zresztą było w pierwszej Rzeczpospolitej, za Jagiellonu, w drugiej Rzeczpospolitej jeszcze też to w Polsce było, że od dziecka styka się, o, tu są Żydzi, wyznania mojżeszowego, tu są jacyś protestanci, luteranie, tu są prawosławni i tak dalej, że jest jakaś wielość światopoglądów, nie? I tam oni mówią, no, tam się nie zgadzamy, albo nawet trochę nie lubimy, ale razem się tam bawimy w chowanego, no bo z kim, nie? I tu Żyd z jednej strony i katolik i protestant i tam jakiś ktoś jeszcze, nie? Tu pamiętacie przedwojenne piaski, tu opisywaliśmy. Tak było kiedyś, ale te lata komuny i takiego, można powiedzieć, monolitu katolickiego doprowadziły do tego, że dzisiaj Polak nie jest zdolny do otwartej debaty, czyli nie zgadzam się z tobą, ale cię szanuję, lubię, może nawet kocham, no jak chrześcijanin by powiedział, nie?
No to jest nam obce niestety.
A, od razu jest drobna różnica i nawalamy się. O, znalazłem! Tu się różnię z nim! Oś to podły karzeł reakcji! I nawalanka.
A coś takiego jest wstrzymane, to jest wstrzymane właśnie z Europy Wschodniej. No. Nie tylko z Polski, to tak z Rosji, prawda, i tak dalej. No. To jest bardzo podobna mentalność tutaj. Cały czas jeden dowala drugiemu i bez sensu kompletnie i nic z tego nie wynika. No. Teraz to obserwuję, ale to jako dygresja, bo nie rozmawiałem się na tematy bliskowschodnie za bardzo, prawda.
Ale tak, porozmawiamy...
To wina Jarka, no.
Porozmawiamy za chwilę o Francji, ponieważ Francuzi na wiosnę wybierają prezydenta, ale jeszcze powróćmy na moment do Lex TVN. Black Tiger pisze, martwię się, że jak pozbędą się TVN, to pójdą dalej i wezmą się za IPP. Będą chcieli też zakopać, by lepiej się żyło im. Lepiej nie nam. Jaką rolę waszym zdaniem Idź Pod Prąd może czy powinna pełnić w kontekście Lex TVN?
No przede wszystkim mogę?
Proszę bardzo.
Przede wszystkim robicie dokładnie to, co trzeba, czyli bronicie twardo tego TVN-u, którego jeszcze raz podkreślam, ja nie znoszę. Nie znoszę, bo uważam, że jest dalej lewacką stacją i antyizraelską, no to subiektywnie jej nie znoszę. No bo niby dlaczego miałbym ją lubić? Od lat. Pani Hania mówi, że tam się zmieniło, że już komuchy tam nie rządzą, ale ta mentalność ta została tam. Przecież ja całe lata jeszcze tam współpracowałem z nimi, miałem zaszczyt i przyjemność wątpliwą, ale całe lata z nimi tam współpracowałem i pamiętam dokładnie, co się tam działo tam za kulisami, prawda? Te różne takie jakieś tam, w momencie, kiedy ja mówiłem coś, to oni sadzali Szewacha Weissa w studio, który był coś odwrotnego, a to jest lewak przecież. Także wiecie, no takie numery były, no. Nie chcę się tam wdawać w szczegóły i nie chodzi o moją osobistą sprawę, bo tam wisi mi to kompletnie, ale o co chodzi? No dalej mam jakąś takie bardzo negatywne nastawienie do tej stacji, ale jednocześnie dokładnie tak samo, jak wy mówicie cały czas. Wić pod prąd, trzeba ich bronić twardo, absolutnie nie dopuścić do zamknięcia tej stacji, bo chodzi o pluralizm mediów, prawda? Dumnie brzmiące hasełko, ale bardzo, bardzo ważne. I jeżeli chodzi o internet, no to nie wierzę, żeby mogli coś zrobić z internetem, bo to już jest taki żywioł, że nie da rady opanować tego. No, nie sądzę, żeby tam akurat Kaczyński się przymierzał do kneblowania internetu, no bo nie da rady, no to chyba na tyle to on mądry jest, no może on sam. No.
On by chciał, ale nie wie, że to się nie da, chyba że odetnie się tak jak Chiny od zachodniego świata.
Nie, no oczywiście, po prostu nie da rady, no jeżeli komuchom się nie udało Polaków odciąć od jakichś tam, nawet jakichś tam radyjek, prawda, Wolna Europa, bo tam Głos Ameryki, te rzeczy wszystko, żeśmy te, moje pokolenie go słuchało powszechnie, to nie da, zagłuszali tam jakieś młoty pneumatyczne, waliły du, ale zawsze na 16 metrach gdzieś się na starych radyjkach słuchało tego, prawda. No co jako internet odetnął, to już nie, to ich przerasta, gdzie się łbów koński przecież. Nie rady, no. Także, ale postraszyć można. Jeszcze raz powtarzam, chodzi o oni grają na krótką skalę, na krótką metę. Parę miesięcy przydusić tam trochę tych redaktorków, tam w TVN-ie, tam troszkę tam zamieszać, odwrócić uwagę od aktualnych problemów, to jest ta gra. No trzeba ich twardo bronić, tego TVN-u. Trzeba go twardo bronić. Ja mówię prostym językiem, prawda, dokładnie tak jak myślę, prawda, na gorąco. Trzeba ich bronić twardo wszelkimi sposobami i koniec.
Panie redaktor.
Zasadnicza sprawa. Przepraszam.
Panie redaktor, Hanna Szen, jakie jest pani zdanie? Pytam wciąż o rolę Idź Pod Prąd w kontekście Lex TVN, bo tak jak tego obawiają się nasi widzowie, że tutaj na TVN się nie skończy, no i władza też weźmie się na przykład za naszą stację.
No to już się wzięła.
To już się wzięła, tak. To już się wzięła. To TVN jest drugi, a nie pierwszy. Taka jest prawda. No, na szczęście i wszystko przerasta, mówię o rządzie PiS-u. I to już na szczęście. W związku z widać, że cokolwiek się wezmą, nawet jeden samochód okazuje się, że musi być, mówią nam, że będzie polski, a jest zrobiony w Niemczech z Chin. Częściej, także ich wszystko przerasta i to jest ta dobra wiadomość. Dlatego oni, że tak, rzeczywiście mogą chcieć zamachiwać się na TVN, na internet, ale to się wszystko źle dla nich skończy. Znaczy, po drodze Polska za to zapłaci, ale to będzie no, jakoś krócej trwało niż no, to się skończy ich upadkiem. Tak, to jest ta dobra rzecz. No, ale to jest też taki właśnie czas sprawdzian po prostu. Wydaje mi się, czas sprawdzam. I teraz patrzmy, kto mówi prawdę i mam nadzieję i widzę i wiem, że Idź Pod Prąd będzie po tej stronie mówiącej prawdę właśnie. I prawda jest taka, że dziś bronimy wolności wypowiedzi, bo obronimy prawa do wyboru. To nie jest obrona TVN-u czy obrona pracy dla redaktorów TVN-u, tylko teraz bronimy prawa do wyboru. Chcemy wybierać, jakich mediów będziemy słuchać. Ja nie chcę, żeby pan Suski czy pan Kaczyński mówił mi, czego ja mogę słuchać.
I pastor Paweł Wojewski.
No, jeszcze bym dodał, oczywiście ze wszystkim się zgadzam i to konsekwentnie robimy. szczególnie ostatni rok to był taki silny nacisk na to, żeby odbudować mosty porozumienia pomiędzy Polakami, żebyśmy znowu potrafili ze sobą rozmawiać pomimo różnic. Nie? Startowaliśmy z innych pozycji jeszcze z Marianem Kowalskim, ale patrząc na to, jakie są owoce, co się dzieje w Polsce, jak te emocje przez PiS, który doszedł do władzy, miał być dobrą zmianą, zostały rozpalone, jak ludzie zaczynają się nienawidzieć, nie umiejąc ze sobą rozmawiać, nawet, jak to się mówi, u cioci na imieninach, o, to był, można powiedzieć, szok, że tak dalej nie można żyć w jednym narodzie, bo to się rozpadnie. To Biblia jasno, zobaczcie sobie, królestwo rozdwojone, to Jezus mówił, musi się rozpaść, nie? Dlatego bardzo duży nacisk teraz kładziemy na to, żeby nauczyć znowu i siebie, i innych Polaków, którzy nas oglądają, widzieć w drugiej stronie także człowieka, który ma jakieś tam racje, który czegoś tam chce. Niekoniecznie zaraz musimy się z nim zgadzać, ale możemy z nim porozmawiać i zobaczyć, czy to jest człowiek, z którym się da rozmawiać, z którym mamy jakieś wspólne płaszczyzny, czy wspólne miejsce, czy też się nie da, bo to jest człowiek złej woli i tak dalej, i tak dalej. Wielu naszych widzów nawet nie do końca rozumie to, co się dzieje w naszej telewizji, że zapraszamy takich ludzi jak na przykład Magdalena Środa, czy pozytywnie mówimy o niektórych wypowiedziach tego, co tam robi za satanistę, jak on tam... Nergala, nie?
Adam czy coś Nergal takiego,
że w ogóle część widzą, ojej, o Nergalu powiedzieli dwa słowa pozytywnie? Albo ze Środą rozmawiali o Jezusie? Tuż to... Gromy z nieba powinny na nich spaść. Noż to tak przypominam, że Jezus to nie tu powinienem zakląć, ale powiem, z niejednymi złymi ludźmi rozmawiał, starając się ich ku dobru prowadzić. Także to jest, myślę, jakieś takie świąteczne też przesłanie. Nie dajcie się Kaczyńskiemu, nie dajcie Kaczyńskiemu zmarnować waszych świąt. To są niekiedy raz w roku spotkania z rodziną, z dziećmi dorosłymi, z wnukami i tak dalej. Nie dajcie katokomunie zniszczyć tych świąt. Nie pójdźcie w narrację nienawiści. Jeśli nie umiecie rozmawiać spokojnie o polityce, to na razie może nie rozmawiajcie, ale starajcie się nawet tym swoim opozycyjnym przekonaniom, ludziom, którzy przeciwnikom politycznym, okażcie im miłość przy tym wigilijnym stole.
Patrz, drodzy Państwo...
I mi wyszło normalnie jak księdzu jakieś przesłanie, chociaż ja tak za bardzo, wiecie, tych świąt tam nie. Ale wiem, że w naszej kulturze to jest niekiedy raz w roku okazja do ludzkiej rozmowy.
Drodzy Państwo, pozwolę sobie na tym apelu czy wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego skończyć ten wątek Lex TVN. Będziemy do tego wracać, oczywiście patrzeć prezydentowi Dudzie na ręce. Czy podpisze, czy nie.
Na długopis.
I teraz pytanie jeszcze do redaktora Barbura o Francję. Ciekawy kandydat pojawił się, kandydat na prezydenta, Eric Zemmour. Panie redaktorze, kim jest ten kandydat na prezydenta Francji? Czy ma szansę i jakie ma związki z Izraelem?
No, z Izraelem to ma żadne związki, żadnych nie ma, jednym słowem. Poza tym, że jest Żydem pochodzącym z rodziny żydowskiej, która przybyła do Francji z Algierii, z Magrebu. Facet jest absolutnie inteligentnym człowiekiem. No to już jest wyjątko, to już jest wyjątek rzeczywiście w tej sferze, w tych grupach polityków, prawda, rządzących obecnie światem. No jest naprawdę autentycznie inteligentnym facetem. Był wieloletnim publicystą, dziennikarzem, Francuzi go nazywają polemistą. Komentatorem jednym słowem. Udzielał się w gazecie takiej Le Figaro, to jest gazeta konserwatywna, chociaż taka troszkę przygięta, patrzy w lewą stronę, no ale w sprzyjających okolicznościach, na co zresztą warto zwrócić uwagę, bo jest też taki gatunek polityków, że to są niby ludzie prawicowi, znaczy są prawicowi, ale nie do końca, prawda? To jest tak jak z tym Borysem Johnsonem w Anglii, który zresztą przeżywa kryzys polityczny, teraz nie wiadomo, czy się podniesie, ale i są takie, i to w mediach też występuje, w światowych mediach, także amerykańskich. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc, facet jest narodowcem, ja nie mówię tego w sensie pejoratywnym, wręcz przeciwnie, ale używam słowa określenia narodowiec, w sensie pozytywnym. Jest przede wszystkim optuje za tym, żeby wstrzymać zabójczą absolutnie dla Francji i w ogóle dla Europy wstrzymać fale migracyjne z Magrebu, z Afryki, nie tylko z Magrebu, tam z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Głównie chodzi o imigrację islamską. Jest skrajnym przeciwnikiem tej fali migracyjnej we Francji, skrajnym przeciwnikiem islamizacji. To fakt, że on jest Żydem, jest w tej chwili nie odgrywa prawie żadnej roli. Prawie żadnej roli, ponieważ bo nie odgrywa. Jakoś w tej dotychczas, nie wiadomo co będzie w nadchodzących miesiącach, no wybory są w kwietniu we Francji, to jeszcze dużo czasu jest w polityce, także francuskiej. Możliwe, że jeszcze ten czynnik wypłynie, diabli wiedzą, no. W każdym razie nie za bardzo lewica go może atakować od strony pochodzenia, lewica, która jest antysemicka. No we Francji na pewno lewica jest antysemicka i związana ze światem islamskim, to jest w ogóle, powstało nowe pojęcie, określenie islamolewica, prawda? Lewica, islamolewica, no dokładnie tak, no. Także to jest bardzo niebezpieczna orientacja oczywiście, bo to jest to, co może zaburzyć naszą cywilizację zachodniącą. Przed tym się należy bronić. Ten Zemur w tej chwili on zyskuje na popularności cały czas. W tej chwili trochę zawiesili te sondaże. No bo jak mówię, jest okres przedświąteczny, Sylwester i tak dalej, no troszeczkę to wszystko zostało jakby spowolnione na całym świecie, ale na pewno ruszy po nowym roku ostro. Ostatnim takim akcentem jego było po tym, jak w ogóle zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, bo to się odbyło na początku grudnia, pojechał do Armenii. Armenia jako baza kultury judeo-chrześcijańskiej, jak najbardziej. Głównie chodzi w tej chwili o ten element chrześcijański, no w walce z islamem, bo przecież ta niedawna wojna ormiańsko-azerska, prawda, no, Azerbejdżan, islam i tak dalej. Także pojechał tam w ramach kampanii wyborczej już. W tej chwili i główna jego rywalizacja jest nie z lewicą francuską, bo lewica francuska w sumie, pomijam fakt, że ona jest bardzo skłócona między sobą, nie jest w stanie jakoś, prawda, zaproponować wspólnych kandydatów w tych wyborach prezydenckich, kwiecień 2022, ale głównym przeciwnikiem tego Zemura we Francji jest prawica. Jest prawica taka umiarkowana, uginająca się przed lewactwem. No właśnie o tym, bo to jest moim zdaniem jeden z największych problemów cywilizacyjnych obecnie. Ta prawica, która udaje prawicę. I ta prawica to są te wszystkie tradycyjne prawicowe partie we Francji. No i oczywiście jest urzędujący ten prezydent Macron, który w lewo, w prawo, tam w sumie też jest niegłupi facet, wbrew pozorom, który lawiruje, ale oczywiście ma duże szanse nadal, będzie walczył o drugą kadencję. I teraz tak, tam jest, jeżeli Zemur nie przegra, tam w dwóch turach się odbywają wybory we Francji, jeżeli nie przegra drugiej tury, to w drugiej ma szansę, że prawica, ta prawica, która w tej chwili z nim walczy, ta tradycyjna prawica, jeszcze raz podkreślam, zagłosuje za nim w drugiej turze tych wyborów prezydenckich, on wtedy zostanie prezydentem Francji. To byłoby genialne. To byłoby po prostu genialne, bo to jest bardzo ważny kraj. Bardzo ważny kraj, który w ostatnich latach kompletnie się nie liczy, jest zislamizowany w dużej części, zneutralizowany z tego powodu, właściwie rozwalony od środka. Jeżeli Zemmour zostałby prawicowym, antymigracyjnym prezydentem we Francji, to jest potężny zastrzyk dla całego Zachodu, dla całego świata zachodniego. Być może, nie być może, na pewno Francja obejmuje, przypominam, prezydencję Unii Europejskiej 1 stycznia, także to są bardzo ważne historie. Zmiana systemu, znaczy w ogóle władzy we Francji spowodowałaby, na pewno by się przełożyła na inne kraje w Europie. Nie wiem, czy na Polskę, ale być może także. W każdym razie to byłby pozytywny zastrzyk, a to jest cholernie ważne w tej chwili, w momencie, kiedy w Stanach zabrakło Trumpa, kiedy rządzi tam jakiś tam nie dojda Biden i za plecami ma całe to lewactwo islamskie. Także Francja jako kraj mogłaby odzyskać jakąś rolę w Europie, szczególnie, że Anglicy przecież się wyłączyli. Zresztą w Anglii jest też to się, coś tam w tej chwili procesy niedobre są wewnętrzne w Anglii. Francja mogłaby odzyskać wpływy na kontynencie i wyważyć jakieś ewentualnie negatywne wpływy w Niemczech, które w tej chwili, bo tam też lewica się dorwała do władzy teraz. Jakaś też taka nieskoordynowana do końca, no bo, ale w każdym razie tendencja lewicowa ewidentnie z tym nowym kanclerzem. Także Francja, jak mówię, no to mogłoby jakby troszkę przywrócić ten zachodni świat do pionu, no tyle bym powiedział. Także to jest cholernie ważna rzecz. Jeśli chodzi o Izrael, jeśli to państwa interesuje, no to Zemmour jest proizraelski, ale nie jest sionistyczny. On jest w duchu napoleońskim, że tak powiem. A Napoleon, czy może mało ludzi wie, to jest człowiek, który jeszcze jak nie był cesarzem, to przecież wyprawił się na Bliski Wschód, tam Egipt, dotarł do Palestyny, oblegał takie miasto, które się nazywa Akko w północnym Izraelu i wydał odezwę do Żydów, żeby przyjeżdżali na dawne ziemię starożytnego Izraela i otworzyli państwo żydowskie. No, to mało kto wie, ale Napoleon był autorem takiej odezwy.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za tą korespondencję, tym razem z Francji.
To ja jeszcze zapytam pana redaktora o Trumpa i wątek żydowski, bo tu pojawiła się w mediach w jednym z wywiadów taka bardzo ostra, wręcz używająca wulgaryzmów, gwiazdki i tak dalej, nie? Trumpa w stosunku do premiera Netanyahu. Jak pan odczytuje, bo tam to taki żal, że go nie poparł, jak pan odczytuje tutaj ewentualnie tę wypowiedź i jakie będą dalsze relacje Trump-Netanyahu?
No, ci panowie się pogodzą, dogadają się. No, zresztą ewangelikanie, na których bardzo Izrael liczy zawsze, którzy są w tej chwili najlepszymi sojusznikami w Stanach. Nie diaspora żydowska, tylko właśnie ewangelikanie, kilkadziesiąt milionów ludzi w Stanach. To są nasi Izraela sojusznicy najlepsi. Oni już zaczęli działać, żeby tam, prawda, jakieś tam porozumienie między obu panami nastąpiło. Myślę, że to jest dosyć powierzchowne i rozgrzebane zresztą celowo przez ten deep state izraelski, bo ten dziennikarz, który opowiedział o tym, zacytował tą wypowiedź Trumpa, tam fuck Bibi, coś tam w tym stylu, prawda? No, Trump jak Trump, to człowiek jest chimeryczny. No. Czasem mu się wyrywały różne wypowiedzi, prawda? Ale jednocześnie człowiek, który zrobił chyba najwięcej dla Izraela w historii wszystkich prezydentów amerykańskich, i to jest bezsprzeczne zupełnie. Także można mu wiele darować. No i oni się muszą dogadać. No jak mówię, pełno jest tych jakichś takich szarych sił, mętne jakieś te środowiska tego deep state'u izraelskiego, który przede wszystkim boi się powrotu Netanyahu do władzy, więc z kolei dogaduje się z tym deep state'em w Stanach, którzy się boją Trumpa. To są jakieś takie historyjki, prawdę mówiąc, nie no, dębę zupełnie, no, kompletne jakieś dno takie zupełnie, no ale myślę, że ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, to się orientują dokładnie, że to są kolejne jakieś tam intrygi poniżej pasa tak naprawdę. No. Bez sensu zupełnie. No, obaj faceci, Trump i Bibi, zrobili genialną robotę na Bliskim Wschodzie, wszyscy o tym wiedzą, normalni ludzie o tym wiedzą. normalne media też o tym wiedzą, no a cała reszta to już jest, to normalne bagienko, w którym żyjemy, cały ten XXI wiek.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę w tak szacownym gronie. Prosimy bardzo,
Pani redaktor. Przepraszamy, że tu mężczyźni tylko sobie rozmawiają.
Ja też muszę się za chwilkę rozłączyć, ale akurat bardzo się cieszę, że mówiliście Państwo o Francji, bo w Polsce wyszła książka Zemmoura. Francja nie powiedziała ostatniego słowa. Dokładnie kilka chyba tygodni, jeżeli nie dni temu. Także jak akurat niestety wyszła w postaci tylko książkowej, ja chciałam e-booka, no ale nie ma tego. Także może warto, żeby poznać tego kandydata, warto sobie przeczytać tę książkę. Francja nie powiedziała ostatniego słowa. Dosłownie świeża pozycja. Także może warto naprawdę to przeczytać. No zobaczcie Państwo, że w momencie, gdy w Francji pojawia się ciekawy kandydat, co robi PiS, no zaprasza Le Pen na rozmowy, tak? Także z Orbanem razem. Także to też no, pokazuje, co może się stać, jeżeli no, wygra prawdziwie prawicowy kandydat we Francji, prawda? No on już wie, że w Polsce ta władza, która jest, no postawiła na zupełnie złego konia. Także no to też tak pokazuje, jak wygląda polityka zagraniczna PiSu. To na tyle. Niestety muszę się z Państwem rozłączyć. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tak wystąpić w takim składzie. Wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia.
No historyczna chwila, że dwójka naszych korespondentów zagranicznych w jednym programie na żywo. Także cieszę się bardzo i dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie.
Światowo.
Dziękujemy serdecznie. Była z nami redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie.
Dziękuję, do usłyszenia. Do
Dziękujemy.
Zobaczenia.
Był z nami również redaktor Eli Barbour, szef serwisu Tel Aviv Online, korespondent Idź Pod Prąd w Izraelu.
Dzięki również. Pozdrawiam Was wszystkich.
Dziękujemy serdecznie. Był z nami też oczywiście redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Cieszę się, że tak przed końcem roku takie fajne programy nam się udaje zrobić. Przypominam, piątek to dla nas było wielkie święto. Tam no, człowiek legenda, człowiek historia, współtwórca tego nowoczesnego ruchu oazowego, do dzisiaj marzący o ewangelizacji Polski, nie tylko marzący, ale tu co roku, niekiedy dwa razy, trzy razy w roku przyjeżdżający, spotykający się, przemawiający, głoszący Ewangelię, John Łosiak, był naszym gościem dwa razy, raz o 13, później o 19.30 w warsztatach biblijnych, gdzie też inni przywódcy chrześcijańscy z innych kościołów mieli okazję wystąpić. Także to był rzeczywiście taki dla nas program święto, a dzisiaj też tak w sposób nieplanowany no, wyszło takie międzynarodowe spotkanie naszych korespondentów. Także cieszę się bardzo.
Mam nadzieję, że będziemy tę tradycję powtarzać.
Tak, i myślę, że nasi widzowie widzą naprawdę rozwój telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo się cieszymy z tego, co Bóg robi. Dziękuję Wam też i cieszymy się wszyscy z tego, że jesteście z nami nie tylko słowem, ale i czynem, że też wspieracie nas finansowo. Naprawdę to w tym miesiącu dobrze wygląda. No ja tam proszę, żeby tam przed świętami już było gdzieś koło tych 1000 gitar, żebyśmy spokojnie wchodzili też w naszej redakcji w ten okres świąteczny. Część już rozjechała się do domów, także dziękujemy Wam za pracę. Pozdrawiamy Was, pozdrawiamy Wasze rodziny. Modlimy się za Waszą drogę, bo tu jedna z ekip właśnie jest w tej chwili w drodze, także no już czas takich pożegnań był w naszej redakcji, ale mam nadzieję, że jak to przy świętach, będzie też czas i spotkań. I tego i Wam życzę.
A ja jeszcze kilka ogłoszeń. W sklepie Idź Pod Prąd rabat świąteczny 20% na wybrane książki, kartki świąteczne. Serdecznie zapraszamy sklep.idźpodprąd.pl. A ramówka na dziś to 18, Idź Pod Prąd, dogrywka i 20.30, czytanie Księgi Nehemiasza. A po programie zapraszamy na pomysł dziś pastora Chojeckiego, optymistyczne proroctwo, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza.
A ja jeszcze tu trzymam w ręku nasz produkt dla dzieci. Bardzo dziękuję zarówno ekipie muzycznej, jak i tym, którzy robili słuchowiska. No macie kilka godzin materiału dla dzieci na jednej płycie. Także serdecznie polecam. Jako, że jestem już dziadkiem, to tak wiem, co to znaczy.
Dziękujemy serdecznie całej ekipie, również za konsolami i widzimy się jutro. Mam nadzieję.
Mam taką nadzieję.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Dzisiaj na początek tygodnia chciałem wam powiedzieć o bardzo optymistycznym i też trochę wesołym, choć temat, że tak powiem, poważny, proroctwie biblijnym. To jest proroctwo apostoła Pawła. Ono znajduje się w 3 rozdziale 2 listu do Tymoteusza. Najpierw Paweł opisuje stan umysłu, moralności ludzi czasów przedostatecznych, przed końcem misji Kościoła i powrotem Jezusa. Opisuje, że ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. No to jest ta część mniej, że tak powiem, optymistyczna. Rzeczywiście wiele z tych rzeczy już widzimy w zmieniających się społeczeństwach, ale oczywiście to, co dzieje się poza Kościołem, czyli w społeczeństwie ludzi niewierzących, też przenika do Kościoła. I dalej apostoł Paweł mówi już o odstępstwie w Kościele. Całe kazanie wczoraj temu poświęciłem, także można sobie więcej na ten temat przesłuchać. I 8 werset mówi o takich niechlubnych bohaterach Starego Testamentu. Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci, tu są właśnie ci odstępcy czasów przedostatecznych w Kościele, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. I teraz jest to wesołe, optymistyczne proroctwo na koniec. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. No, może trochę optymizmu na początek tygodnia udało mi się dzięki temu cytatowi wam przekazać.
Grudnia 1917 roku została powołana Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna przy Radzie Komisarzy Ludowych do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Na jej czele stanął Feliks Dzierżyński, polski komunista z pochodzenia szlachcic, bliski współpracownik Włodzimierza Lenina, który z krótkimi przerwami kierował tą instytucją do lutego 1922 roku. Początkowo komisji postawiono za zadanie ściganie i likwidowanie wszelkich akcji kontrrewolucyjnych i sabotażowych na terenie całej Rosji, oddawanie sabotażystów i kontrrewolucjonistów pod sąd i przeprowadzanie wstępnego dochodzenia przeciwko nim. Ale w rzeczywistości komisja nie tylko ścigała kontrrewolucjonistów, ale sama ich sądziła i sama wykonywała wyroki. Najczęściej była to kara śmierci, chociaż została ona zniesiona po rewolucji lutowej i przywrócona ją dopiero po paru miesiącach działania czeki. W jej kolegium kierowniczym oprócz Dzierżyńskiego było jeszcze 2 Polaków, Stanisław Messing i Wiaczesław Mierzyński. Było też 2 Łotyszów, 1 Ormianin, 2 Żydów i kilku Rosjan. Podobny skład narodowościowy był na niższych szczeblach tej organizacji. Siedziba czeki początkowo mieściła się w Piotrogrodzie przy ulicy Grochowskiej 2. Później przeniosła się ona do Moskwy i zajęła siedziby Towarzystw Ubezpieczeniowych Jakor i Rosja przy ulicy Wielka Łubianka 11. Czeka zmieniała nazwę na GPU, OGPU, NKWD, NKGB, KGB, ale kierownictwo tych instytucji zawsze już mieściło się na Łubiance. Obecnie mieści się tam kierownictwo Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Czeka pod kierownictwem Dzierżyńskiego szybko rozbudowywała się. W roku 1921 liczyła już 310 tysięcy funkcjonariuszy, którzy terrorem utrzymywali w posłuszeństwie społeczeństwo i Armię Czerwoną. Podczas wojny domowej w Rosji z ich rąk mogło zginąć więcej ludzi niż we wszystkich stoczonych w niej walkach. A to był tylko początek.